Tematem dzisiejszej katechezy będzie, będą czytania z ubiegłej niedzieli o świątyni, ponieważ jest to temat bardzo nośny, ważny. Myślę, że w tym względzie jest ogromna zdrada i Kościoła w naszym życiu, tego, czego pragnie Jezus Chrystus, a pragnie z naszych wnętrz uczynić swoją świątynię, obecność mądrości i mocy krzyża. I za to przeprośmy. Proszę sióstr, żeby zrozumieć tę Ewangelię o oczyszczeniu świątyni, trzeba koniecznie sięgnąć do Księgi Powtórzonego Prawa i odczytać pewien fragment, który mówi o tym, że mądrość Boża chciała, żeby ci, którzy przybywali z daleka, mogli kupić na terenie Jerozolimy baranki niezbędne, by przeżyć swoją Paschę. Posłuchajcie najpierw, zanim dotkniemy katechezy tego wydarzenia. Złożysz dziesięcinę z podu wszelkiego nasienia, z tego, co rokrocznie ziemia rodzi. Będziesz spoczywał w obliczu Pana Boga swego na miejscu, które sobie On ubierze dla uczczenia swego imienia. Dziesięcinę swego zboża, moszczu i oliwy, pierworodne zbydląt i trzody, byś po wszystkie dni uczył się bać Pana Boga swego. Jeżeli daleka będzie twoja droga, nie zdołasz tego zanieść, ponieważ daleko będzie miejsce, które sobie obierze Pan Bóg twój, by tam umieścić swoje imię. Gdy Pan Bóg twój będzie cię błogosławił, zamienisz dziesięcinę na srebro. Weźmiesz srebro w sakiewkę do ręki i pójdziesz na miejsce, które sobie obierze Pan Bóg twój. Kupisz tam za srebro wszystko, czego pragnie twoja dusza. Większe i mniejsze bydło, wino, sycerę, wszystko, czego sobie życzy twoja dusza, i spożyjesz tam w obliczu Pana Boga twego. Będzie się cieszył ty i twoja rodzina. Okazuje się, że to prawo było podyktowane miłością bliźniego, miłością tych, którzy pielgrzymowali do świątyni na Paschę. Dlaczego to było ważne, żeby mogli nabyć baranki paschalne na terenie Jerozolimy? Otóż trzeba wiedzieć, że przez tę ofiarę z baranków paschalnych oni otrzymywali jakby rozgrzeszenie, odbywali jakby spowiedź z okazji Wielkiej Nocy. Ponieważ na baranka paschalnego ojciec rodziny, czy też ten, kto był głową rodziny, nakładał swoje ręce, przelewał grzechy swoje i swego rodu. Po to, żeby w czasie tej ofiary zwierzęcia też ginęły grzechy, żeby były spalone w ogniu miłosierdzia Bożego. Więc to był kult dla Izraelitów niezmiernie ważny. Ponadto obowiązywała Izraelitów dziesięcina z tego wszystkiego, z ważniejszych produktów rolnych. I znowu, żeby nie dźwigać tej dziesięciny tych produktów rolnych, można było przynieść jedynie pieniądze i zakupić odpowiednią ilość czy wina, czy zboża, czy też złożyć pieniądze. Dlaczego dziesięcina? Dziesięcina miała przypominać Izraelitom, że Ziemia Święta jest własnością Boga Jahwe. Ba, że w gruncie rzeczy wszystko, cokolwiek tutaj mamy, posiadamy, jest własnością Boga, a my jedynie włodarzymy chwilowo tymi dobrami. Żeby Izraelici mieli poczucie, że ich własnością tak naprawdę to jest tylko Bóg, miłość Boża, A to wszystko, co tutaj na ziemi mamy, jedynie chwilowo dziedziczymy, a w momencie śmierci przyjdziemy w życie Boże bez tych wartości. Żeby się nie przywiązywali. Dziesięcina. To prawo miało służyć dobru pielgrzymów. A tymczasem urodziło się w dużej mierze przeciw pielgrzymom, zwłaszcza ubogim. Ponieważ przełożeni świątyni ten handel tymi barankami paschalnymi przenieśli na teren dziedzińca świątyni. Po to, żeby mieć zyski. Z kolei pieniądze w czasach tamtych były znakowane portretami panujących, ponieważ w Izraelu nie wolno było czcić władców jako bogów, bo wszyscy panujący aspirowali do tego, że są reprezentantami Boga, w związku z tym trzeba było wymienić na pieniądze świątynne. I przy tej okazji wszędzie solidnie łupili, szli w chciwość i obrabiali kieszenie tych biednych, zwłaszcza biednych pielgrzymów. I tej chorej otoczki, które zrobiła chciwość ludzka, dotyka Jezus Chrystus w sposób bardzo bolesny. Dotyka po to, żeby przy tej okazji im, a przede wszystkim nam dać jakąś ponadczasową katechezę. Że jeżeli Bóg daje jakiś dar, to my ten dar niestety przyjmujemy brudnymi rękoma, chciwym sercem i przy tej okazji może coś niedobrego się zrodzić. Druga bardzo ważna uwaga z okazji tej Ewangelii to jest to, że ewangeliści synoptyczni, a więc Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, to wydarzenie dają na końcu publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy podejmuje się misji Baranka Bożego. Kiedy chce dać znak bojaźni Bożej, jak miłość Boża boi się utraty każdej ludzkiej istoty, w związku z tym jeżeli my nie potrafimy dorosnąć do planów Bożych, to Bóg w swym miłosierdziu dorasta do naszej nicości, naszej nędzy w tajemnicy krzyża, bo później zmartwychwstanie dać z łaski, czyli darmo szansę nowego życia w Bogu. Ewangeliści synoptycznie na końcu. Natomiast święty Jan Apostoł daje to na początku publicznej działalności. I oczywiście bibliści głowią się, czy to było jedno wydarzenie, czy dwa wydarzenia. Moim zdaniem niepotrzebnie, ponieważ Duch Święty, Duch Zmartwychwstałego Chrystusa, główny autor Ksiąg Świętych, tekstów natchnionych, chce, żeby w Ewangelii Jana było na początku to wydarzenie oczyszczenia świątyni, a z kolei na końcu w Ewangeliach synoptycznych. Chodzi o odkrycie przede wszystkim tego wielkiego krzyku, który jest w sercu Jezusa Chrystusa, a Jezus widzi też, co myśmy zrobili z pojęciem świątyni. Nam po dziś dzień, jeżeli pada słowo świątynia, to nam się kojarzy o ta świątynia w Reszlu, sanktuarium świątyni. I to jest niezgodne z Pismem Świętym. I to chce powiedzieć Jezus Chrystus, prowokując najpierw, dając jakby czyn proroczy tego, co spotka w przyszłości tę świątynię w roku 70., co z tą świątynią zrobią Rzymianie. Jezus powiedział tak: jakim znakiem się wykażesz wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach zniosę ją na nowo. Dwie rzeczy są tu powiedziane, bardzo ważne. Zburzcie tę świątynię. Ma na myśli siebie jako człowieka, reprezentanta każdego człowieka przed Bogiem. Że człowiek jest pomyślany jako miejsce obecności Bożej mądrości i miłości. Bo Bóg jest realistą. Bóg wie, że tyle w nas będzie człowieka, ile będzie Boga. Zabraknie Boga, to i człowiek będzie takim wyjątkowym zwierzęciem w wydaniu ludzkim. Ważna myśl. Człowiek i przede wszystkim człowiek, w pierwszym rzędzie człowiek w planach Bożych jest świątynią. Bóg stwarzają człowieka, my mówimy, stworzył na obraz i podobieństwo swoje, czyli jako stworzył jako brak Boga, brak Boga. Żeby później w tym, co będzie myślał, czynił, był podobny do Boga. Rzeczywiście przypomina dziecko Boga. Druga sprawa, której dotyka Jezus Chrystus, zburzcie tę świątynię, czyli zapowiada wrogą postawę w stosunku do siebie i że w tajemnicy Golgoty, w tajemnicy krzyża, jak powiedziałem, dorośnie do ludzkiej nędzy, ludzkiej ślepoty, pychy, by wszelkie zło przez niego wchłonięte było przemienione w miłosierdzie, w dar nowego życia. Że tam on będzie tym barankiem paschalnym, a zmartwychwstając nie chce zamieszkać w świątyni tej Marty. Jeżeli zmartwychwstaje, to przez swego ducha, Ducha Świętego chce zamieszkać w żywych świątyniach. Nas na nowo zrodzić, stworzyć. Przez trzy pierwsze stulecia chrześcijaństwa nie było takich świątyń, jakie my dzisiaj mamy. I dla chrześcijan to było oczywiste, że jeżeli Jezus, Pismo Święte mówi o świątyni, to ma na myśli człowieka, jego wnętrze. Ale po Konstantynie Wielkim, który oddał pogańskie, olbrzymie, piękne świątynie chrześcijanom, niestety zaczęliśmy inwestować w te świątynie zewnętrzne. Po dziś dzień. Na skutek też przekazywania dzieła zbawienia w sakramentach z dużym zanikiem Pisma Świętego w nauczaniu Kościoła, tak po dziś dzień tkwimy w tej mentalności. Mimo iż Duch Święty przez Sobór Watykański II upomniał się, żeby raz w roku była niedziela poświęcenia danej świątyni, żeby wtedy przypominać tę prawdę, że to nie te mury są miejscem, gdzie Bóg chce przebywać, je należy zdobyć, tam inwestować, tylko że człowiek jest przedmiotem troski, miłości Boga i Bóg chce być człowieku w jego dramacie, w jego zagubieniu, w jego pragnieniu dobra, w jego dobrych intencjach. On jest z nami, tylko my z nim nie jesteśmy. Szukamy go częściej w świątyni, zamiast go szukać od momentu chrztu świętego w głębinach swoich wnętrz. I to jest źródło też naszych cierpień. Przypomnijmy sobie to, co jest bezpośrednio po Ewangelii Jana, po tym wydarzeniu oczyszczenia świątyni, nie tak bezpośrednio, ale w czwartym rozdziale spotkanie Jezusa z Samarytanką. Gdy w tym dialogu Samarytanki z Jezusem, Samarytanka podniosła problem, w jakiej świątyni Boga prawdziwego należy czcić. Czy na górze Karizm, jak Samarytanie to robią, czy w Jerozolimie. Jezus jej mówi, przyjdzie moment, kiedy nie będziecie czcić Boga ani w Jerozolimie, ani na górze Gerizim, ponieważ będziecie Boga czcić w duchu i w prawdzie. Należy jeszcze przypomnieć w związku z tym z drugiej księgi Samuela, rozdział 7, kiedy to Dawid, który najpierw sobie wybudował wspaniały pałac cedrowy, poczuł się zakłopotany, gdy w swoim ogrodzie zobaczył, że prawdziwy król mieszka w lichym namiocie, postanowił dla uczczenia Boga zbudować wspaniałą świątynię. Prorok Natan się tym pomysłem też zachwycił. Bóg wysyła następnej nocy proroka Natana z korektą do Dawida, mówiąc mu: nie jestem zachwycony waszym pomysłem, twoim pomysłem, żeby dla mnie zbudować świątynię, ponieważ ja już przez moją mądrość i miłość mieszkam w tym narodzie, jestem obecny w twojej historii i nie jestem tym zainteresowany. I daje wspaniałą katechezę, mówiąc: ponieważ zapragnąłeś mnie uczcić, to ja w przyszłości z twego rodu powołam kogoś, kto mi zbuduje prawdziwą świątynię, prawdziwy dom, gdzie ja pragnę zamieszkać. Oczywiście zapowiada Jezusa Chrystusa, dlatego zwiastowanie nawiązuje do tego, do tej obietnicy, że ostatecznie ta miłość Ojca Niebieskiego Stwórcy poprzez krzyż i zmartwychwstanie będzie pragnąć przyjść do naszych wnętrz i tam sprawować misję Boga. Świątynia, którą ostatecznie Bóg pozwala zbudować za Salomona, to jest nic innego, tylko zewnętrzny znak przypomnienia tej, który przypomina tę obietnicę daną Dawidowi. Co więcej, świątynia jerozolimska składa się z trzech części, tak jak natura człowieka: dziedziniec, miejsce święte, święte świętych, a święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 5 od wiersza 16 powie: to człowiek jest duchem, duszą i ciałem. Ciało to jest jakby ten dziedziniec świątyni, miejsce święte to jest nasza dusza, przez którą jesteśmy powołani do wspólnoty z innymi ludźmi. Między ludźmi chce być Bóg, Jego świętość, Jego mądrość, a święte świętych to jest miejsce, gdzie chce przebywać w naszym wnętrzu Bóg. My to nazywamy tajemnicą sumienia. I w momencie, kiedy Izrael na tyle już swoim życiem zdradza w głębinach swoich wnętrz Boga poprzez prostytucję sakralną, wtedy Bóg wyraża zgodę, żeby unicestwić to arcydzieło Salomona, świątynię, i dopiero w niewoli babilońskiej Izraelici otwierają się na potrzeby tego, który zrealizuje z ludzkich wnętrz prawdziwą świątynię dla Boga. Po powrocie powstaje świątynia Zorobabela, który pochodzi z rodu Dawida, bardzo Boga skromna. Tę świątynię przebudowuje z czasem Herod Wielki, który z kolei znowu buduje coś niezwykłego, majestatycznego, wspaniałą budowlę, nawet niedokończoną, kiedy Rzymianie ją znowu też unicestwili. Herod Wielki niby dla Boga, a w gruncie rzeczy, żeby swoje imię uwiecznić, bo kiedy przyszedł Mesjasz, robił wszystko, żeby ten Mesjasz nie doszedł do głosu. To, co się nie udało Herodowi, udało się narodowi, arcykapłanom uczonym w piśmie, żeby próbować nie dopuścić do głosu Mesjasza w Jezusie Chrystusie. A zatem, proszę sióstr, jeżeli jeżeli Bóg daje w Ewangelii Jana na początku publicznej działalności to wydarzenie ze świątynią, to dlatego, że gdy święty Jan Apostoł pisał swoją Ewangelię, już 3 Ewangelie synoptyczne istniały. Jan znał je, Jezus znał te Ewangelie. I Jezus, Duch Święty, widzi, że my w oparciu o Ewangelie synoptyczne nie odczytamy poprawnie intencji Ducha Świętego, że to chodzi o świątynię naszych wnętrz. Dlatego też Jezus tutaj poprzez świętego Jana Apostoła zwraca uwagę na prawdziwą świątynię. Oczywiście później w Ewangelii, w Apokalipsie, w trzeciej części Apokalipsy, Duch Święty nam to wypomni, że w związku z pierwszym przykazaniem budujemy świątynię i tak dalej, cudujemy, ale będzie ogromne zaniedbanie, gdy chodzi o drugą tablicę dekalogu, o miłość bliźniego. Gdzie przebywa Chrystus tak, że powie, cokolwiek drugiemu się uczynili, nieście uczynili, czegoście drugiemu nie uczynili, tegoście mnie nie uczynili. Czyli człowiek, drugi człowiek jest przedmiotem misji Jezusa Chrystusa. I jeżeli chcemy uczcić, to nie inwestując w te mury, co chętnie robimy, tylko powinniśmy inwestować w uwolnienie najpierw siebie od ducha chciwości, ducha skąpstwa i pomyśleć, że ostatecznie będziemy rozliczani nie z tego, ile świątyń zbudowaliśmy, tylko z tego, czyśmy w drugim człowieku zauważyli, że Chrystus się utożsamił z każdą ludzką istotą. I wniosek dla nas, jeszcze raz przypominam, że mamy wnętrze nasze źle zagospodarowane przez myśl i serce, jeżeli nie jesteśmy tam, gdzie On na nas czeka. Gdyby to uruchomić, to i Matka Generalna, i Ojciec Prowincja nie mieliby kłopotów, przyjeżdżając do poszczególnych domów. Nie mieliby żadnych kłopotów, ponieważ działoby się dobrze, sobie dopuszczalibyśmy do głosu tego, który w nas jest.